Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Witajcie, witajcie kochani. A dzisiaj będę kontynuował i kontynuujemy dalej serię Uwielbienie to. Jest to seria, która już najdłużej trwa w Kościele Echo. Już się przełamała, już jest cały miesiąc, już przebiliśmy, już jesteśmy w kolejnym miesiącu i dalej trwamy. I wam zdradzę, że to jeszcze nie jest koniec. I to jest niesamowite, że jest to seria, która wierzę, do wielu ludzi już przyniosła przełomy. I tak jak na odprawie też było mówione, że uwielbienie zmienia i uwielbienie wpływa realnie na życie. Ja wiem, że dla wielu gości, i nie wiem skąd jesteście, i nie wiem jakie macie poznanie, co myślicie, czym jest uwielbienie w waszych społecznościach. Jeżeli ktoś jest pierwszy raz, to słowo uwielbienie może być dla niego dosyć nowym słowem. W kościele powszechnym, katolickim, to słowo często jest zamienne i używane jest adoracja. Tak więc gdzieś w tym rejonie jesteśmy. Ale nie byłbym sobą, że jeżeli jesteśmy już po czwartej serii, po czwartym słowie na ten temat, po czwartym kazaniu, zapytałem kilku osób uwielbienie to i proszę dokończ jednym słowem. I zapytałem kilka osób, czym jest dla ciebie uwielbienie. I pierwsza osoba, Filip, lat 12. Filip, uwielbienie to dla ciebie, a on... decyzja. Mówię, wow. Ciekawe, kto jest jego ojcem. Serdecznie Filipka pozdrawiam, moją żonę, mojego brata, którzy dzisiaj są i którzy przyszli, żeby mnie wspierać. Witajcie, kochani. Jesteście wyjątkowi. Kolejna osoba, Daniel Ziomko. Wow, znacie. Daniel, uwielbienie to postawa. Wow. Daniel, lat 27. Malina, lat 18. Uwielbienie to relacja. Ewa, lat też 18. Uwielbienie to radość. Ula, uwielbienie to odpoczynek. Kochani, jak wierzysz, jak wzrastamy już w poznaniu, czym jest uwielbienie. Często mówiliśmy przez te cztery ostatnie niedziele, mówiliśmy, że uwielbienie, czym jest uwielbienie. I pastor Daniel rozpoczął serię mówiąc, że uwielbienie nie zmienia Boga. Nie robimy po to, żeby Boga, wiecie, zmieniać tam wysoko, że nasze uwielbienie wpłynie na Niego i będzie bardziej wielki. Tylko uwielbienie zmienia nas. To my potrzebujemy uwielbienia. Na drugim mówiliśmy, że uwielbienie to bycie blisko, na drugim spotkaniu, drugiej niedzieli. Mówiliśmy o kobiecie, której tak wiele przebaczono, która tak bardzo zapragnęła być z Jezusem, że się do Niego zbliżyła, umyła Mu swoimi łzami stopy i swoimi włosami wytarła Mu stopy, że to jest bliskość, to jest intymność. Później Kasia się z nami dzieliła, że uwielbienie nie opiera się tylko na emocjach, ale że to też jest decyzja, że to jest świadoma decyzja. Mówiła o bliskości, która jest między dwoma osobami i która wpływa na nas. I mówiliśmy, że uwielbienie to także wołanie o sprawiedliwość. Mówiliśmy o Pawle, o Sylasie, którzy byli w więzieniu, którzy byli niesprawiedliwie posądzeni i trafili przez to do więzienia i o północy rozpoczęli razem wielbić Boga. I kajdany opadły z ich stóp i w wyniku tego nawrócił się strażnik i cały ich dom. I to było niesamowite, jak uwielbienie jest szerokie. Ale dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, i tak sobie myślałem o uwielbieniu, przecież już tyle było powiedziane, i sobie pomyślałem, że może opowiemy i powiem wam, jakie uwielbienie się Bogu podoba. Co jest z tym uwielbieniem takiego? Przecież wiemy już dobrze, już tyle wiecie, tyle już wiemy, że uwielbienie to nie jest ten czas krótki tutaj, że to nie jest gra na instrumencie, że to nie jest śpiewanie tylko, ale też jest, ale że nie jest tylko, że uwielbienie właśnie to jest tyle wspaniałych rzeczy. Tak więc może jakie uwielbienie się Bogu podoba. Przecież Bóg jest dobrym Ojcem i On nas prowadzi. I chcę, żebyśmy czynili tak, jak Mu się też podoba. I dzisiaj sobie, pozwólcie, zrobimy podróż. Zrobimy sobie podróż, odwiedzimy niebo. Niebo, kto jeszcze nie był? Kto jeszcze nie był, to dzisiaj trafi na krótko do nieba. Później spadniemy z nieba, trafimy do Izraela za panowania króla Dawida. Odwiedzimy króla Dawida, a później wylądujemy na poziomie -1 w metropolii w Gdańsku. Jest modlitwa, która na 99% z was ją zna. Obstawiam, że co niektórzy mogą jej nie znać. I zacytuję wam jeden werset z tej modlitwy. I kto pierwszy, ten będzie nagrodą. Jest to modlitwa, która może być znaleziona w Nowym Testamencie. A ten werset brzmi: bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Kto pamięta, co za modlitwa? Modlitwa Pańska. Sam Jezus nauczył nas słów tej modlitwy. Kiedy uczniowie zapytali: Jezu, jak mamy się modlić? I On im powiedział. I tam jest ciekawy werset, od którego chciałbym, żebyśmy zaczęli. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. I to jest niesamowite, że za każdym razem, kiedy się modlimy, się odwołujemy do tego i Jezus sam nas nakierował w tej modlitwie na to, żebyśmy modlili się, żeby to, co jest w niebie, stało się to, co stało się na ziemi. Że jest coś niesamowitego i jak prześledzimy całą Biblię od początku do końca, to gdzieś na każdym etapie historii ludzkości Bóg próbuje nas poprowadzić i pokazać nam, i żebyśmy potrafili odzwierciedlić to, co jest w niebie, żeby było tak, jak jest na ziemi. Czyli jak jest w niebie, jeżeli chodzi o uwielbienie? Jak to wygląda? I wiecie co, jest w Biblii fragment, który nas zabierze przed sam tron Ojca. I chciałem, żebyśmy to przeczytali. Objawienie Jana. A tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i rubinowego, karneolowego. A wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony chwały. Przed tronem także jakby morze szkliste podobne do kryształu, a po środku wokoło tronu cztery postacie, pełne oczu z przodu i z tyłu. I nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddają pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę, cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Niesamowity opis. Niesamowity obraz. Jeżeli ktoś przychodzi do kościoła i mówi: ale własnych świateł, to zdziwicie się w niebie. Zdziwicie się naprawdę. Tam jest niesamowicie. Tam jest niesamowita ilość kolorów, barw. Ale czego możemy się dowiedzieć z tego opisu? Jakie obrazy możemy wyciągnąć? Oczywiście nie dowiemy się, że jakby jest tam band. Jeżeli bas, to tylko Fender. Jeżeli klawisz, to Nord. Nie, tam tego się nie dowiemy. Dowiemy się o pewnych takich postawach, obrazach. I chciałbym o tym powiedzieć. Bóg na tronie jest w centrum. I myśląc o obrazie, który możemy zaobserwować w niebie, to przede wszystkim to się rzuca mi w oczy, że Bóg jest w centrum. Wszystko, co się dzieje, koncentruje się na Nim. Starsi, cherubowie, wszystko to, co tam się dzieje, otacza tron, na którym siedzi On, ten, który jest godzien. I ja wiem, że dzisiaj jest walka o miejsce na tym tronie. Często jest tak, że nasze problemy, że nasze zmagania, że choroby, że to, co przeżywamy, siada na tym tronie. I cała nasza uwaga kieruje się nie na tym, który jest godzien, tylko na tym, co kradnie mu tą chwałę. Ja wiem, że to nie jest wprost dawanie chwały temu, ale na czym się skupiasz, temu poświęcasz uwagę. Kradniesz tą uwagę temu, który jest jedynie godzien. I wiem, że to jest mocne, bo często też dla tych, którzy są w Kościele bardzo zaangażowani, często skupiamy się na tylu rzeczach, na służbie, na tym, co robimy, na tym, co jest przecież tak ważne i stawiamy to na tronie zamiast skupić uwagę na Nim. Uwielbienie w niebie skupia się tylko i wyłącznie na Nim. To wszystko otacza Jego. Uwielbienie przed tronem trwa nieprzerwanie. Czynią to cherubowie śpiewając: święty, święty, święty jest Pan, Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który ma przyjść. I to jest niesamowity obraz. Dużo mówiliśmy, że uwielbienie to nie jest tylko chwila. Że uwielbienie to jest nasz cały tydzień. Że uwielbienie to jest nasze życie. I wiem, że to jest często taki już może być slogan, że no tak, no uwielbiamy cały tydzień, ale przecież jedziemy tym samochodem, jesteśmy w korku, jesteśmy w pracy, rozmawiamy z podwładnymi, z przełożonymi i wiecie, jak to może uwielbiać? Jak możemy się dołączyć? I to często jest naprawdę trudne. Ale powiem wam, przeczytałem ostatnio takie bardzo ciekawe zdanie, które naprawdę mnie poruszyło. Uwielbienie nigdy nie będzie lepsze i głębsze niż nasza codzienność z Bogiem. To w codzienności budujemy atmosferę. Druga rzecz, która mnie naprawdę w tym dotyka, to jest to, że za każdym razem, bez względu na to, jak się czujesz, co robisz, w jakim jesteś momencie, kiedy podniesiesz swoje ręce, kiedy zaczniesz Boga uwielbiać, kiedy zaczniesz mówić: święty, 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 Ty jesteś. Tylko Tobie się chwała należy. Łączysz się z tym, co się dzieje non-stop w niebie. Nie ma drogi, nie ma, wiecie, takiej. Jest bezpośrednia, to jest autostrada. Wsiadając do tego pojazdu, jedziesz prosto przed tron Ojca. Jesteś w niebie. I dla mnie, jak ja miałbym odpowiedzieć: uwielbienie, czym jest dla Ciebie, Michał? To ja bym powiedział: atmosferą nieba. Za każdym razem, kiedy włączam się w uwielbienie, kiedy postanowię, kiedy podejmę taką decyzję, że teraz będę uwielbiał bez względu na to, co się dzieje, jaka jest burza, jaki jest mętlik myśli, to się przenoszę do atmosfery nieba. I są utwory, które szczególnie mnie do tego popychają. Jest atmosfera w muzyce, która szczególnie mnie do tego popycha. I często sobie w domu postanowiliśmy, że jest ku temu okazja, to staramy się, żeby w tle naprawdę leciało uwielbienie. Ja wierzę, że to zmienia atmosferę. To zmienia napięcie, to przynosi pokój. I jest coś w tym, że uwielbiając łączysz się z atmosferą nieba. Starsi siedzący na tronie. I tu nie chodzi o wiek, bo tak sobie pomyślimy starsi. Tu chodzi o pewien autorytet. W tamtych czasach, jeżeli ktoś był starszy, to miał w sobie duży autorytet. Starszy i jeżeli miał brodę, to miał duży autorytet. I tam są 24 trony, na których siedzą starsi. I oni uwielbiają poprzez swoją postawę i składanie koron. I to jest niesamowity obraz. To jest po prostu postawa. Postawa ciała. Oni kłaniają się przed tym, który jest godzien. Oni biorą w ręce swoje korony, wieńce chwały i składają przed tym, który jest godzien. I to jest takie pytanie. Czy rzeczywiście postawa tak dużo znaczy? I często mówimy właśnie w kontekście uwielbienia, że to jest, wiecie, że to jedni tak przecież potrafią uwielbiać, to jest w sercu, przecież to się wszystko dzieje wewnątrz, ja nie muszę tego okazywać na zewnątrz za bardzo. I miało nie być o wojsku, ale będzie krótka historia, tylko taka zajawka. Wiecie co, wojsko jest tak, jestem żołnierzem, że to mi w ogóle pasuje, nie? Tak jakby wiecie. I wojsko jest tak, że jak jest dowódca i on wchodzi gdzieś do pomieszczenia, gdzie są żołnierze, to wiecie, co żołnierze robią? Nie kłaniają się, nie padają na ziemię. Nie to chciałem powiedzieć, ale wstają. Wstają, frontują w kierunku dowódcy i poprzez swoją postawę ciała oddają mu honor. To jest wojsko, słuchajcie, to jest zwykła instytucja, która jest tak po prostu, wiecie, zwykła. Ale tam pewne rzeczy właśnie są. Żołnierz służy. Komu służy? Swojemu dowódcy. W jaki sposób okazuje mu szacunek? Poprzez swoją postawę, poprzez co wykonuje to, co on mówi. I to jest takie proste. I ja wiem, że wtedy widać, jak dowódca wchodzi. I sobie wyobraźcie, że wchodzi dowódca, ja wchodzę do pomieszczenia i ktoś sobie siedzi, w ogóle nie zwrócił na mnie uwagi. I ktoś go pyta, ej, dowódca wszedł. W sercu mam taką postawę, że go naprawdę szanuję. Wystarczy, że to, co mam w sercu, naprawdę to jest coś. Czy rzeczywiście? Czy tak rzeczywiście jest? No nie jest tak. I teraz jaką ty masz postawę? Nie mówię, żeby kogokolwiek tu oskarżać, ale mówię po to, żeby badać swoje serce. Jaką masz postawę przed Bogiem, przed Ojcem? Czy rzeczywiście stoisz i mówisz, nie, ta korona jest moja? Czy rzeczywiście zdejmiesz swoją koronę, która symbolizuje władzę nad twoim życiem, która symbolizuje twój autorytet, który masz? I czy ten autorytet złożysz przed nim? To jest uwielbienie, to jest niesamowita postawa. A jeżeli jeszcze nie jesteście przekonani, to przeczytam wam pewien fragment, który mnie zaskoczył. Potem diabeł wyprowadził go na górę, gdzie w ułamku sekundy pokazał mu wszystkie królestwa zamieszkałego świata. Pamiętacie ten fragment? Kuszenie Jezusa opisane, kiedy diabeł kusił Jezusa na pustyni. Pokazał mu wszystkie królestwa zamieszkałego świata i zaproponował: dam tobie całą władzę i chwałę tych królestw, ponieważ mnie została przekazana i daję ją komu zechcę. Jeśli więc ty się przede mną, co? Pokłonisz. Wszystko będzie twoje. Jezus odpowiedział, napisano, Panu twojemu Bogu będziesz oddawał pokłon i tylko Jemu będziesz służył. Czy rzeczywiście to jest tylko postawa ciała, która tak nic nie znaczy? To dlaczego diabłu tak zależało, żeby Jezus uczynił ten gest, żeby się ukłonił? Pokłon symbolizuje wejście pod autorytet. Komu się kłaniasz, temu służysz. Komu oddajesz szacunek, komu oddajesz cześć, temu służysz. To nie jest tak, że wiecie, na chwilę, a później sobie robisz swoje. Czyli od postawy bardzo, bardzo dużo zależy. Jeszcze raz podkreślę, mówię to tylko po to, żebyśmy badali swoje serce. Żebyś sam przed sobą powiedział, jaką masz postawę, właśnie postawę ciała. Czy spotykając się, nie chodzi mi tutaj, żebyśmy w czasie uwielbienia nagle wszyscy się kłaniali, składali swoje korony, ale kiedy jesteś w komorze, do czego Jezus sam zachęcał, kiedy jesteś w komorze, kiedy jesteś sam na sam, to czy jesteś gotów złożyć swoją koronę przed Nim? Powiedzieć Mu, że Ty jesteś królem i Ty jesteś jedyny i Mu się pokłonić. Kto słyszał o Arce Przymierza? I ja wiem, że słysząc to hasło, od razu się pojawia scena z filmu Poszukiwacze zaginionej Arki, film z 1981 roku, gdzie Indiana Jones próbował ją przechwycić, żeby naziści jej nie dorwali. Taki był ten film, nie? I rzeczywiście chodzi o tą Arkę, dokładnie o tą samą, tylko że to nie było tak, że on sam pojechał, po prostu król Dawid go wysłał, nie? Mówi, jak odebrać Filistynom, wyślę Indiana Jones. Oczywiście tak nie było, ale Arka to jest w ogóle bardzo ciekawe i tutaj już zahaczamy o Stary Testament. Chwileczka o Arce. arkę, Bóg, tak jak mówiłem, na przestrzeni wieków próbuje człowiekowi poprzez różne obrazy i symbole pokazać, jakie jest jego serce, jak on nas kocha, jak on chce nas, do czego chce nas doprowadzić. I Mojżesz, kiedy odebrał tablice kamienne na górze, Bóg mu powiedział, a teraz zrobisz skrzynkę, zwykłą skrzynkę z akacji. Obijesz ją ładnie i to będzie arka, i to będzie skrzynka, w której złożysz tablice. I ona została nazwana Arką Przymierza i od tej pory Arka Przymierza pełniła bardzo ważną funkcję w życiu religijnym narodu izraelskiego. Symbolizowała Bożą obecność. I to do tego stopnia, że była tak święta, że gdziekolwiek ona się pojawiała, gdziekolwiek się lud pojawiał z Arką, ościenne wszystkie ludy wiedziały, że idzie lud, pośród którego jest Bóg, bo była tam Arka. I to było niesamowite. W Arce były złożone pewne rzeczy, właśnie tablice, które symbolizowały przymierze z Bogiem. I gdzie była Arka, tam była obecność Boża. I był sobie pewien człowiek, Dawid, o którym już wcześniej wspomniałem. I kiedy Dawid został królem, dojrzało w jego sercu, takie urodziło się w jego sercu, że on chce mieć w swoim mieście namacalną obecność Bożą. I pojawiło się w jego sercu, że chcę sprowadzić Arkę Przymierza. Bo jak sam wspomniał, na długie, długie lata Arka była zapomniana. Były różne wydarzenia, zachęcam was, żeby zajrzeć do Starego Testamentu, przeczytać historię Dawida, Saula, jak to wszystko się odbywało, jak Bóg im to pokazywał, jak Bóg ich prowadził. I królowi Dawidowi doniesiono, że Pan błogosławi domowi Obeda Edomity oraz wszystkiemu, co do niego należy właśnie ze względu na skrzynię Bożą, na Arkę. Arka wtedy znajdowała się u pewnego gospodarza i Dawid został królem i doniesiono mu. Tam jest niesamowite błogosławieństwo. Cokolwiek ten człowiek robi, powodzi mu się i Dawid zapragnął mieć obecność Bożą w swoim mieście, żeby to błogosławieństwo się rozciągało na cały lud. Dawid poszedł zatem i z radością sprowadził skrzynię Bożą z domu Obeda Edomity do miasta Dawida, czyli do swojego miasta. Tańczył też Dawid przed Panem, nie szczędząc swoich sił. Czynił to przepasany lnianym efodem. O tym później. On sam i cały Izrael sprowadził skrzynię Pana przy okrzykach radości i przy dźwiękach rogu. Gdy skrzynię Pana wniesiono do miasta Dawida, Mikal, córka Saula, Dawida żona, wyjrzała przez okno. Zobaczyła króla Dawida, jak tańczy przed Panem i odczuła pogardę dla niego. Kiedy Dawid wrócił do pałacu, chciał pobłogosławić swój dom, ale wtedy Mikal, córka Saula, wyszła mu na spotkanie i zadrwiła. Ale godnie zachował się dziś król Izraela. Obnażył się dziś na oczach niewolnic swoich sług jak zwykły prostak. Wtedy Dawid powiedział do Mikal: grałem i tańczyłem przed obliczem Pana. A choćbym poniżył się jeszcze bardziej niż tym razem i stał się niczym nawet we własnych oczach, to u tych niewolnic, które przed chwilą wspomniałaś, u nich będę poważany. A Mikal, córka Saula, była bezdzietna aż do dnia swojej śmierci. Niesamowita historia, która pokazuje dwie skrajne postawy. Dawida, który rozumiał, co się dzieje. Dawida, który zabiegał o obecność Bożą, który sprowadził Arkę, który zbudował specjalny przybytek dla Arki, namiot Dawida, gdzie ustanowił tysiące śpiewaków zmiany, gdzie rozpoczęło się uwielbienie 24 na dobę, gdzie Dawid, sprowadzając ją, zdjął swoje królewskie szaty, zdjął koronę i co wdział? Leniany efod, który symbolizował ubiór kapłana, kapłan, który służy Bogu. Dawid miał takie poznanie już w tym czasie, ale Dawid otaczał się prorokami. Dawidowi zależało, żeby odbierać słowo, które jest prosto z nieba. On uczynił ten namiot, przybytek, gdzie 24 na dobę trwało uwielbienie, gdzie grały instrumenty, gdzie powstało większość psalmów, gdzie Dawid mówił, że moim szczęściem jest być blisko Boga. W Panu znalazłem schronienie. To było Dawida szczęście. Ale jest też druga postawa. Jego żona, córka Saula, która była z boku, która była obserwatorem, która może nie rozumiała, która była samotna, odcięta od tego i mogła podjąć decyzję, wybiec i się cieszyć z Dawidem i chcieć zrozumieć, chcieć to poczuć, ale ona wybrała miejsce obserwatora, miejsce krytyki, niezrozumienia i jej bezdzietność nie jest karą. Nie chciałbym, żebyście to tak rozpatrywali, że teraz przez to była bezdzietna. Nie. To jest konsekwencja jej wyboru. I tylko tyle. Decyzja zawsze należy do nas. I Bóg nas zachęca. W tym momencie zaczął się złoty wiek dla narodu izraelskiego. Dawid w niesamowity sposób rozszerzył granice swojego państwa. Zaczęły się dziać niesamowite rzeczy. Jego królestwo zaczęło się bogacić. Bo Dawid rozumiał, czym jest Bóg w centrum. I dzisiaj moje największe, najważniejsze przesłanie, chciałbym, żebyście zrozumieli, że uwielbienie to jest ustanowienie tronu Boga w centrum. Dawid to wtedy rozumiał. Taki obraz dostajemy z nieba, prosto z nieba, jak się zapytasz, jak jest w niebie, tak jest właśnie. Przed tronem jest uwielbienie, które skupia się na nim. Dawid to zrozumiał, przyszło uwielbienie, ale jest też miejsce, w którym tylko możesz to obserwować. Ja chciałbym cię dzisiaj zachęcić, że nie bądź obserwatorem. Ja sam kiedyś byłem obserwatorem i widząc ludzi, którzy się radują, pragnąc tej radości, nie rozumiałem, skąd ona jest. I stałem i patrząc na ludzi, którzy czują pokój, pragnąc tego pokoju, stałem, tylko obserwowałem, ale chciałem tego pokoju i wolność. Przed tronem jest wolność. I ta wolność jest tylko w Chrystusie. I ja wierzę, że chciałbym, żeby to wybrzmiało, że ustawiając tron, na którym zasiądzie Jezus, który będzie w centrum twojego życia, przed którym się pokłonisz, złożysz koronę, przyjdzie do twojego życia pokój, radość i wolność.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.